O rozgrzeszeniu. Ile mąk musiał ponieść Zbawiciel, ile wzgardy, jak boleśnie musiał umierać, żeby te słowa otrzymały skuteczną moc. A wy jesteście najczęściej tak ślepi, tak bezrozumni, że się wam wydaje, jakby to od księdza zależało danie lub wstrzymanie rozgrzeszenia. Grubo się, drodzy bracia, mylicie. Ten, kto szafuje sakrament pokuty, jest tylko szafarzem łask i zasług Jezusa Chrystusa. Dlatego musi on je rozdzielać według ściśle przepisanych reguł. Święta bojaźń i trwoga ogarnia nieraz biednego kapłana przy wykonywaniu tego strasznego urzędu, bo chcąc ratować innych, łatwo może zgubić siebie samego. Straszny rachunek czeka go na sądzie Bożym za wszystkie udzielone rozgrzeszenia, jeżeli był rozrzutnym albo zbyt skąpym szafarzem łask niebieskich. Jak łatwo tu pobłądzić. W takiej chwili wielu kapłanów wolałoby być w stanie świeckim niż duchownym, ale też i wielu świeckich czeka surowa odpowiedzialność za to, że może nigdy nie modlili się za swoich pasterzy, za tych, którzy dla ich zbawienia narażali się na zgubę. Kapłan ma władzę odpuszczania grzechów, ma również władzę odmawiania rozgrzeszenia. I dlatego powiada święty Grzegorz Wielki, że ksiądz powinien należycie zbadać usposobienie grzesznika, zanim mu udzieli rozgrzeszenia. Musi zwracać uwagę na to, czy zmieniło się jego serce i czy ma on mocne postanowienie poprawy. Jest więc rzeczą oczywistą, że spowiednik pod grozą utraty własnego zbawienia powinien niektórym grzesznikom odmówić rozgrzeszenia albo też udzielenie go odłożyć na później. Dzisiaj zatem wyjaśnię wam, co to jest rozgrzeszenie i komu należy go udzielić, a komu odmówić. A jest to bardzo ważna materia, ponieważ w grę wchodzi tu wasze wieczne zbawienie albo odrzucenie. Jak szczęśliwy jest człowiek, a jednocześnie jak wielkim jest winowajcą. Mówię, że jest szczęśliwy, bo mimo że utracił Boga, niebo i duszę, może jeszcze naprawić tę stratę i odzyskać wieczną szczęśliwość. Kiedy bogacz straci majątek, to nieraz pomimo najszczerszych chęci nie będzie w stanie go odzyskać. Grzesznik przeciwnie, z niewielkim trudem może odzyskać poniesione straty. O Boże, jak Ty kochasz grzeszników, skoro dajesz im tyle środków do odzyskania nieba. A mimo to mówię, że zaciągamy wielką winę, kiedy gardzimy tak cennymi dobrami, które łatwo możemy posiąść. Drogi przyjacielu, skoro straciłeś niebo, to dlaczego stale w tym ubóstwie pozostajesz? Jeżeli zapytacie mnie, co to jest rozgrzeszenie, odpowiem wam, że jest to wyrok wydany ustami kapłana w imieniu i powagą Jezusa Chrystusa, który odpuszcza nasze grzechy i w ten sposób gładzi je, jakbyśmy ich nigdy nie popełnili. Oczywiście, jeżeli godnie i należycie, wypełnimy warunki tego sakramentu. Kogo nie zadziwi skuteczność, kogo nie zadziwią dobrodziejstwa zawarte w tym Trybunale Miłosierdzia? O wielka chwilo, która dla nawróconego grzesznika jesteś tak błoga. Ledwie tylko sługa Boży wymówi te słowa, ja Ciebie rozgrzeszam, już dusza penitenta staje się czysta i wolna od wszystkich brudów dzięki zasługom przenajdroższej krwi Jezusa Chrystusa, która spływa na duszę w czasie rozgrzeszania. Jak bardzo dobry jesteś dla grzesznika, Boże! Rozgrzeszenie wyrywa biedną duszę z tyranii szatana. Przywraca jej przyjaźń i łaskę Bożą. Przywraca również nieoceniony spokój sumienia. Czy nie powinniśmy wzruszać się na widok tylu Bożych dobrodziejstw? Czy nie zastanawialiście się nigdy nad tym, że każde ważne rozgrzeszenie sprowadza na pokutującego do jego duszy takie łaski? Trzeba jednak pamiętać, że tylko skruszeni grzesznicy, którzy opłakują swoje dawne winy, ci, którzy szczerze i serdecznie żałują, stają się uczestnikami tych nieocenionych dobrodziejstw sakramentu pokuty. A teraz powiem wam, kiedy należy odmówić rozgrzeszenia albo je odłożyć. Kościół Święty ustanowił tu pewne reguły, których kapłan musi się trzymać. Jeżeli je przekroczy, biada jemu samemu, biada również temu, którego prowadzi. Bo w takim przypadku ślepy prowadzi ślepego i dlatego obaj wpadną do piekła. Jeśli kapłan ze słusznych powodów odmawia wam rozgrzeszenia, to nie powinniście szemrać. On robi to z miłości do was i gorąco pragnie waszego zbawienia. Dopiero na sądzie ostatecznym dowiecie się, że dlatego tymczasem odmówił wam rozgrzeszenia, żebyście tym pewniej poszli do nieba. Nie szemrajcie więc nigdy w podobnym wypadku. Natomiast podziękujcie Bogu i pracujcie usilnie nad swoją poprawą. Otóż w pierwszym rzędzie powiadam wam, nie zasługują na rozgrzeszenie ci, którzy nie znają dokładnie prawd katechizmowych. Każdy chrześcijanin ma obowiązek znać naukę Jezusa Chrystusa, jej tajemnice, przepisy moralne i sakramenty. Święty Karol Boromeusz, arcybiskup Mediolanu, wyraźnie mówi, że nie można udzielić rozgrzeszenia tym, którzy nie znają zasadniczych prawd chrześcijańskich, a także obowiązków swojego stanu, zwłaszcza jeżeli ta niewiedza pochodzi z obojętności o zbawienie duszy, jeżeli jest zawiniona. Według przepisów Kościoła nie można też rozgrzeszyć ojców i matek oraz gospodarzy i gospodyń, którzy swoich dzieci i domowników nie uczą prawd koniecznie potrzebnych do zbawienia, którzy nie czuwają nad nimi, nie karcą ich błędów i wybryków. Jakie zatem prawdy powinien koniecznie znać każdy chrześcijanin? Powinien on umieć Ojcze nasz, zdrowaś Mario, wierzę w Boga, spowiedź powszechną, akty wiary, nadziei, miłości, przykazania Boże i kościelne, a wreszcie akt żalu. Nie wystarczy jednak umieć te rzeczy mechanicznie powtarzać. Trzeba je także rozumieć. Trzeba wiedzieć, że Ojcze nasz pochodzi od samego Boga, że zdrowaś Mario wzięte jest po części z Pisma Świętego. Są to słowa anioła pozdrawiającego Najświętszą Maryję Pannę. Po części zaś pochodzi od Kościoła. Następnie trzeba wiedzieć, że wierzę w Boga, ułożyli apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego, zanim rozproszyli się po całym świecie. Dlatego wszędzie w Kościele jest ta sama nauka i te same tajemnice. Wierzę w Boga zawiera w skrócie prawdy naszej wiary naukę o tajemnicy Trójcy Świętej, bo mówi o Bogu jednym w trzech osobach, o Bogu Ojcu, który nas stworzył, o Synu Bożym, który nas odkupił i o Duchu Świętym, który nas uświęca na chrzcie. Wszystkie artykuły składu apostolskiego należy rozumieć i umieć wytłumaczyć. Także trzeba pamiętać, że przykazania Boże już w raju wyrył Bóg w sercu pierwszego człowieka, a później dał je Mojżeszowi na kamiennych tablicach na górze Synaj. Jezus nie zniósł tych przykazań, ale je przypomniał i odnowił. Dalej należy wiedzieć, co to są cnoty wiary, nadziei i miłości. Jak należy rozumieć wcielenie Syna Bożego, kto ustanowił sakramenty święte, ile ich jest oraz jakich łask każdy z nich udziela. Trzeba również znać obowiązki swojego stanu. Zwłaszcza rodzice i przełożeni powinni wiedzieć, jak mają prowadzić swoje dzieci i podwładnych. Niestety wiele jest wśród ludzi ciemnoty w sprawach religii, a ta ciemnota staje się powodem zguby wielu katolików. Idźmy jednak dalej. Po drugie, należy odmówić rozgrzeszenia tym, po których nie widać żalu za grzechy. Doświadczenie uczy bowiem, że na gołosłownych obietnicach i postanowieniach w żadnym razie polegać nie można. Każdy mówi, że ma żal, że się poprawi. Kapłan wierzy i daje rozgrzeszenie. Ale co się dzieje zaraz po złożeniu tych obietnic, po zadeklarowaniu tych postanowień? Już po kilku dniach widzimy te same grzechy i te same występki. Same przyrzeczenia nie są więc wystarczającym dowodem mocnego postanowienia poprawy. Chrystus mówi, że drzewo poznaje się po owocach, także prawdziwą skruchę poznaje się po zmianie postępowania. Nie wystarczy opłakiwać grzechy, trzeba je porzucić i unikać wszystkiego, co na nowo może nas doprowadzić do upadku. A zatem trzeba mieć postanowienie poprawy mocne tak, że wolelibyśmy raczej wszystko wycierpieć, niż powrócić do tych samych grzechów. Tak jest, skoro po spowiedzi widać mało poprawy, to należy stąd wnosić, że była ona zła albo nawet świętokradzka. Ach, gdyby na 30 absolucji jedna była dobra, świat zaraz by się zmienił. Nie można więc dawać rozgrzeszenia tym, u których nie widać dostatecznych oznak skruchy. Poza tym wiele osób, którym tymczasem odmówiono rozgrzeszenia, nie wraca w oznaczonym czasie do spowiedzi, bo nie miały szczerej chęci poprawy. To zły znak, jeśli ktoś, kto nie dostał rozgrzeszenia, czeka ze spowiedzią do następnej Wielkanocy. Jeżeli naprawdę by mu zależało na zmianie życia, to przecież starałby się pojednać z miłosiernym Bogiem jak najprędzej. Po trzecie, należy odmówić rozgrzeszenia tym, którzy żywią w sercu gniew i nienawiść, którzy nie chcą przebaczyć i zrobić pierwszego kroku do pojednania. W ogóle zresztą nie wypada iść do spowiedzi, jeżeli ma się w duszy coś przeciw bliźniemu. Owszem, trzeba mu nawet oddać jakąś przysługę, tak jakby nas nigdy nie zasmucił. Nie wystarczy powiedzieć, że nie życzycie nieprzyjacielowi zła. Trzeba go z radością pozdrowić, nie uciekać przed nim. Pan Bóg nie przebaczy wam dopóki szczerze nie pojednacie się z waszym bliźnim i z korzeniami nie wyrwiecie z serca odrazy i niechęci. Unikać bliźniego wolno tylko dlatego, żeby uniknąć obrazy Boga albo żeby nie dopuścić się obmowy bądź innego grzechu. Bo z osobami, z którymi przestawanie naraża nas na upadki, należy się kontaktować tylko w sytuacji konieczności. Nie wypada natomiast nigdy mówić o bliźnim źle albo życzyć mu nieszczęścia. Za nieprzyjaciół trzeba się nawet pomodlić. Słuchajcie, co mówi Pan Jezus. Jeśli tedy ofiarujesz dar twój do ołtarza, a tam wspomnisz, iż brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw dar twój przed ołtarzem, a idź pierwej pojednaj się z bratem twoim, a tedy przyszedłszy ofiarujesz dar twój. A święty Jakub powiada: sąd bez miłosierdzia temu, który miłosierdzia nie czynił, a miłosierdzie przewyższa sąd. Widzicie więc, moi drodzy, że z gniewem w sercu iść do spowiedzi nie wolno, bo łatwo wtedy popełnić świętokradztwo. Po czwarte, należy odmówić też rozgrzeszenia tym, którzy wyrządzili bliźniemu krzywdę na dobrym imieniu albo na majątku, a nie chcą naprawić wyrządzonej szkody. Według ojców Kościoła człowiek, który może krzywdę naprawić, a nie chce tego uczynić, nie zbawi się. Po piąte, należy odmówić rozgrzeszenia tym, którzy znajdują się w bardzo bliskiej okazji do grzechu i nie chcą jej unikać. Najbliższą okazją do grzechu nazywamy miejsca, osoby i okoliczności, w których zazwyczaj upadamy. Będą to więc na przykład widowiska teatralne, bale, tańce, złe książki, nieprzyzwoite towarzystwa, nieskromne piosenki i obrazy, rozrzutne stroje czy stosunki z osobami przeciwnej płci, które już wcześniej były powodem upadku. Nie można też rozgrzeszyć kupców, którzy oszukują i krzywdzą przy okazji sprzedaży, szynkarzy, którzy sprzedają trunki nałogowym pijakom, prowadzą wyszynk w czasie nabożeństwa lub późno w nocy. Kapłan może tu udzielić rozgrzeszenia tylko w tym wypadku, jeśli penitent przyrzeknie porzucić okazję do grzechu. Bez takiej obietnicy rozgrzeszenie byłoby świętokradztwem. Po szóste, nie można rozgrzeszyć gorszycieli, którzy słowem, radą i przykładem przywodzą innych do złego. Do takich zaliczają się ci przewrotni chrześcijanie, którzy naśmiewają się ze Słowa Bożego i z tych, którzy je głoszą. Podobnie należy postąpić z tymi, którzy natrząsają się z religii, z pobożności i z rzeczy świętych, którzy głoszą nowe zasady przeciwne wierze i obyczajom, w których domach odbywają się zabawy i gorszące tańce, albo gry hazardowe, którzy przechowują u siebie nieskromne obrazy albo złe książki. Tak samo należy postąpić z osobami, które przez swoje stroje, spojrzenia i niewłaściwe zachowanie pobudzają innych do nieczystych myśli i pragnień. Spowiednik według nauki świętego Karola musi takim osobom odmówić rozgrzeszenia, bo Pismo Święte mówi: biada temu, przez którego zgorszenie przychodzi. Po siódme, trzeba również odmówić rozgrzeszenia albo odłożyć je na później grzesznikom nałogowym, którzy już od dłuższego czasu dopuszczają się tych samych upadków i nie starają się z nich powstać. Do takich należy zaliczyć tych, którzy stale kłamią, obmawiają bliźniego, złorzeczą, niecierpliwią się i przeklinają co chwila, niezmiennie dopuszczają się obżarstwa czy pijaństwa, hołubią w sercu myśli pyszne, próżne czy nieczyste. Tych, którzy nie chcą się szczerze spowiadać, z których dopiero kapłan musi przez pytania wydobywać grzechy. Niestety są tacy ludzie, którzy rozmyślnie nie chcą się oskarżyć, z których przemocą trzeba wydobywać grzechy, którzy prawie kłócą się na spowiedzi i usprawiedliwiają swoje występki. Tego rodzaju osoby są źle usposobione i nie powinny przystępować do sakramentu pokuty. Według powszechnej nauki ojców fałszywa i zwodnicza jest pokuta tych, u których nie widać żadnej poprawy. Sobór Trydencki pozwala dać rozgrzeszenie tylko tym, którzy z grzechów powstają, swoich upadków z przeszłości nienawidzą, a wreszcie stanowczo postanawiają się poprawić i zacząć nowe życie. Można często słyszeć niesprawiedliwe zarzuty przeciw co surowszym spowiednikom, że burzą zasady wiary, że wtrącają grzeszników do piekła, że jest rzeczą nieroztropną wymagać od penitentów za wiele. Najmilsi, tak rozumują przeważnie ci, którzy nie zasługują na łaskę rozgrzeszenia. Od samego początku istnienia Kościoła święci ojcowie nauczali, że jeśli się chce otrzymać rozgrzeszenie, trzeba najpierw mieć wstręt do grzechu i mocne postanowienie poprawy. Tylko ludzie, którzy sami nie pokutują, nazwą odmówienie w takim wypadku absolucji zbyteczną surowością. Bo co wynika z rozgrzeszania niepoprawnych penitentów? Cały łańcuch świętokradztw. Skoro po ciężkich grzechach z taką łatwością otrzymałeś rozgrzeszenie, to spodziewasz się, że i później tak będzie i dalej pogrążasz się w występkach. I przeciwnie, gdyby ci wtedy odmówiono rozgrzeszenia, byłbyś się przeraził, wszedłbyś w siebie i uznał swoją moralną nędzę i nieszczęście. A tak twoje życie składa się z szeregu łatwych rozgrzeszeń i ponownych upadków. Naprawdę łatwe otrzymanie rozgrzeszenia nie jest żadnym dobrodziejstwem, jest raczej okrucieństwem. Święty Cyprian naucza, że spowiednik powinien trzymać się przepisów Kościoła i rozgrzeszać tylko wtedy, kiedy pokutnik okazuje wyraźne oznaki poprawy i przemiany życia. Sam Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i sprawca łaski, rozgrzeszał tylko prawdziwych pokutników. Przebaczył dobremu łotrowi, bo widział u niego prawdziwy żal i chęć poprawy. Ale Łotra, który nie pokutował, odrzucił na zawsze. Przebaczył Piotrowi, bo widział w jego sercu rzeczywistą skruchę, a Judasza opuścił, bo jego żal był fałszywy. Jeżeli kapłan daje przy spowiedzi rozgrzeszenie człowiekowi, który nie żałuje, wówczas Jezus Chrystus nie potwierdza tego, rzuca natomiast na takiego pokutnika wyrok potępienia. Ale powie ktoś, co będą mówić ludzie, kiedy zobaczą, że po spowiedzi nie pójdę do Komunii Świętej? Będą mówili, że jestem wielkim grzesznikiem. A poza tym wiem, że wielu żyło podobnie jak ja, tak samo przekraczali boskie przykazania, a przecież otrzymywali rozgrzeszenie i chodzili do Komunii Świętej. Nie łudźcie się, bracia, nie mówcie w ten sposób. Przecież to chodzi o waszą duszę. Nie bójcie się tego, co o was ludzie powiedzą. Obawiajcie się jedynie Boga i wiecznego potępienia. A poza tym, skąd wiecie, że grzesznicy, o których mówicie, nie poprawili się szczerze? Anioł wam to objawił, czy Bóg sam? A gdyby nawet wyłudzili rozgrzeszenie, to czy i wy macie postępować tak samo? Czy chcielibyście iść na potępienie dlatego, że inni się potępią? Kiedy, zapytacie, mamy znowu przyjść do spowiedzi, żeby otrzymać pozwolenie przystąpienia do Komunii Świętej? Na Wielkanoc, na Zielone Święta, czy na Boże Narodzenie? Nie, odpowiada święty Jan Chryzostom. To może w godzinę śmierci? Nie, mówi dalej ten sam święty. Kiedy więc? Kiedy się wyrzekniecie grzechu? Kiedy za łaską Bożą zrobicie mocne postanowienie poprawy? Kiedy naprawicie krzywdy, pojednacie się z nieprzyjacielem, kiedy naprawdę się nawrócicie? Inni powiedzą może, jeśli nie jeden nie rozgrzeszy, to pójdę do drugiego spowiednika, bo nie mam czasu, żeby tak ciągle chodzić. Widocznie ten ksiądz coś do mnie ma. Co złego zrobiłem? Możesz, przyjacielu, iść, gdzie ci się podoba. Jesteś panem swojej woli. Myślisz, że inny spowiednik zechce się zgubić z twojej winy? Ja myślę, że nie. Gdyby cię rozgrzeszył, zrobi to tylko dlatego, że cię nie zna. Kto postępuje w ten sposób i szuka rozgrzeszenia gdzie indziej, ten opuszcza swojego dobrego przewodnika i najprostszą drogą szuka paszportu do piekła. Ale powiesz, już tyle razy tak chodzę. Przyjacielu, popraw się. A za pierwszym razem, kiedy przyjdziesz do konfesjonału, dostaniesz rozgrzeszenie.
Jeśli teraz go nie dostanę, to bardzo długo nie pokażę się wcale.
Tym gorzej dla ciebie, bo siedmiomilowymi krokami pognasz na zatracenie. Są ludzie tak ślepi, że myślą, że spowiednik coś do nich ma, skoro nie daje im rozgrzeszenia. Wiedz, przyjacielu, że spowiednik postępuje z tobą w ten sposób tylko dla zbawienia twojej duszy, żeby cię uchronić od potępienia, nie z osobistej niechęci. Ale powiesz jeszcze,
co takiego złego zrobiłem? Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem.
Mówisz, że nikogo nie zabiłeś ani nie okradłeś, ale wiedz, że także z powodu innych grzechów piekło napełnia się potępieńcami. Gdyby spowiednicy udzielali wam rozgrzeszenia wtedy, kiedy na nie nie zasługujecie, okazaliby się katami waszych biednych dusz, które tyle kosztowały Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie zresztą, bracia, jakie są skutki takiego łatwego i nieważnego rozgrzeszania. Opowiada święty Karol Boromeusz, że pewien bogaty człowiek z Neapolu źle się prowadził. Poszedł do spowiedzi do księdza, który miał opinię bardzo pobłażliwego. I rzeczywiście ten kapłan wysłuchał jego wyznania i dał mu od razu rozgrzeszenie, nie robiąc przy tym żadnych trudności, mimo że penitent nie okazywał żadnego żalu. Zdziwił się ten bogacz, choć nie miał prawie żadnej wiary, że tak łatwo otrzymał rozgrzeszenie, skoro przedtem wielu mądrych i światłych spowiedników inaczej z nim postąpiło. Wyjął z kieszeni kilka monet i szorstko powiedział: weź, mój ojcze, te pieniądze i zachowaj aż do chwili, kiedy zobaczymy się razem w tym samym miejscu. Kiedy i gdzie mamy się zobaczyć? Spytał zdziwiony kapłan. Mój ojcze, na dnie piekła się wkrótce spotkamy. Ty dlatego, że niegodnemu dałeś rozgrzeszenie, a ja, że je przyjąłem, nie mając żadnej skruchy ani chęci poprawy. Zastanówcie się, bracia drodzy, nad tym wypadkiem, o którym opowiada święty biskup Mediolanu, i lękajcie się podobnego losu. Kiedy więc można przyjąć rozgrzeszenie? Wtedy, kiedy się nawrócicie i poprawicie. Kiedy będziecie się modlili za spowiednika, żeby właściwie rozeznał, czy jesteście godni tej łaski. Kiedy sumiennie wypełnicie wszystko, co zostanie wam nakazane na spowiedzi, gdy w wyznaczonym czasie wrócicie do konfesjonału. Nawrócił się kiedyś pewien grzesznik. Było to na misjach. Dlatego kapłan, widząc jego dobre usposobienie, dał mu od razu rozgrzeszenie. Wtedy ten człowiek zawołał: co, mój ojcze, dla mnie rozgrzeszenie? Powinienem najpierw opłakiwać popełnione winy. Doświadcz mnie, żebyś się zorientował, czy moje nawrócenie jest szczere. Podczas absolucji omal nie umarł z żalu. Jak rzadkie jest takie usposobienie, dlatego równie rzadkie są dobre spowiedzi. Nie nalegajcie więc nigdy na spowiednika, żeby koniecznie dał wam rozgrzeszenie, jeśli się naprawdę nie nawrócicie. Proście Boga przy spowiedzi, żebyście zasłużyli na przebaczenie. Amen.